Witam wszystkich bardzo serdecznie, ksiądz Rafał Jarosiewicz. Jak co dwa tygodnie spotykamy się na audycji, by rozmawiać o Bożych rzeczach. I rozpoczęliśmy cykl audycji dwa tygodnie temu, by przedstawiać ludzi, którzy swoimi słowami, swoimi wykładami, konferencjami wnoszą coś bardzo ważnego do życia chrześcijan. Ludzi, którzy nagrywają, tworzą, piszą, ale są także chętnie zapraszani na różne spotkania. Odnalazłem w internecie dużo nagrań człowieka, który jest mówcą motywacyjnym, który chętnie prowadził takie spotkania, Fabian Błaszkiewicz, bo dzisiaj chcemy jego nauczania posłuchać. Te płyty, które Fabian Błaszkiewicz nagrywał, można oczywiście znaleźć w różnych sklepach internetowych, w różnych księgarniach, można do tych płyt sięgnąć w różnych momentach. Natomiast chciałbym Was zachęcić, dlatego że te słowa, które Fabian wypowiada, one pewne rzeczy porządkują, pewne rzeczy nazywają po imieniu, nie pozostawiając nas w takim marazmie, nie pozostawiając nas w obojętności wobec rzeczy, z którymi musimy się zmierzyć. I jeśli ktoś będzie miał chęć, to myślę, że po tych fragmentach dzisiaj, które chciałbym Wam zaproponować, wielu spośród nas sięgnie po inne pozycje tego człowieka. Duchu Święty, spraw, aby te słowa, które będą wypowiadane, te słowa, które będziemy dzisiaj słuchać, były dla nas słowami przemiany, były słowami doświadczenia Boga, który jest pełen miłości, który kocha człowieka i prowadzi nas na ścieżkach naszego życia. Duchu Święty, spraw, abyśmy po tej audycji choć odrobinę byli lepsi i byśmy mogli zrobić krok w naszej wierze. Amen. Posłuchajmy zatem słów Fabiana Błaszkiewicza.
Wyobraź sobie taką sytuację, że osoba bardzo ci bliska, czy każdy z nas ma taką osobę jakąś, że jest mu bliska? Kto z was kogoś kocha? Dobra, jest też, są tacy, co nikogo nie kochają. Ale to jak ktoś kogoś nie, w ogóle nikogo nie kocha, to niech sobie wyobrazi, że ma kogoś takiego, że kocha. Ja wiem, że niektórzy zaś z was mają mnóstwo takich ludzi, co kochają, ale jedną osobę sobie weź. Taką naprawdę bardzo ci drogą, bardzo ci bliską, bardzo ci potrzebną. Ale teraz wyobraź sobie, za chwilę przyjdzie SMS do ciebie, ktoś zadzwoni, bo skończy się ta konferencja, wyjdziesz, wyobraź sobie, ktoś podchodzi do ciebie, pisze właśnie tekst z informacją, że ta osoba jest śmiertelnie chora. Ja wiem, że to jest okrutne, trochę co teraz robię, ale musimy przez to przejść. Wyobraź sobie taką sytuację. I że siedzisz sobie tutaj i w tym momencie się dowiadujesz, że ktoś tak bardzo ci bliski, mąż, żona, dziecko, ktoś tam, śmiertelnie zachorował i w poniedziałek umrze. Chyba że znajdziesz cudowny eliksir, lekarstwo, rozwiązanie dla jego choroby. Chyba że wykonasz jedną rzecz, której za chwilę, dzięki której uzyskasz ty charyzmat uzdrawiania i przywrócisz do pełnego życia tę osobę, którą kochasz. To jak wtedy by się zaczynała ta konferencja? Jak się będzie zaczynać Eucharystia? Jak się będzie zaczynać następna konferencja? Jak się będzie zaczynać cokolwiek tutaj? Ponieważ to, co chcę ci powiedzieć, to jest, że w tej sytuacji mam to lekarstwo. W tej sytuacji mam to rozwiązanie dla ciebie. Nie dlatego, że ja jestem Bogiem, tylko dlatego, że mnie akurat Bóg wybrał, bo to, co niemocne Bóg wybiera, żeby przynieść ci to lekarstwo. Tyle tylko, że ja go nie mam w ampułce. Nie mam go w kieszeni. Nie mogę podejść i po prostu przybiec i powiedzieć, słuchaj, masz, nie? Uzdrawiaj. Dlatego, że moc do przemiany, do uzdrowienia jest w tobie. Tak cię Bóg stworzył. Jedyne teraz, co ja mogę zrobić, to jest moje zadanie, to jest tak mówić, żeby jak najprościej wyjaśnić ci, co ty masz zrobić, żeby ta moc w tobie wybuchła. A więc pomyśl. Bliska ci osoba w poniedziałek umrze, chyba że ty ją uzdrowisz. Nikt inny nie może jej uzdrowić, tylko ty. Słowa Bożego. W jaki sposób przystąpisz dzisiaj do Komunii Świętej? Dobrze, w niektórych z was może się pojawić wątpliwość, no ale dobra, ale to jest takie ćwiczenie, tak, żeby cię lepiej słuchać. No ale przecież nikt mi nie umiera. Jest teraz jeszcze gorsza rzecz. Bo to, co teraz powiem, to nie jest ćwiczenie imaginacyjne, ale to jest prawda, to, co teraz mówię. Otóż umiera bliska ci osoba. Umiera osoba, która być może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale jest ci najbliższa. Ty umierasz. Ja umieram. Niestety, chociaż zaraz może się okazać, że stety, ale na razie niestety, całe nasze życie zmierza do śmierci. O ile nie znajdziesz lekarstwa, to ta śmierć postępuje. Ewangelia mówi wyraźnie, że wąska jest ta ścieżka, która prowadzi do nieba. Do nieba, czyli do życia. Do życia, czyli do chwały. Do chwały, czyli do radości. I tak dalej. Ale jeżeli nie znajdziesz tej ścieżki, a ona jest ukryta, jeżeli nie odkryjesz przepisu, jeżeli nie dostaniesz recepty na tamto wejście, na to lekarstwo, to nie idziesz w górę, a jeżeli nie idziesz w górę, to się staczasz. Ja nie zawsze byłem chrześcijaninem, inaczej, urodziłem się jako katolik, ale później, wchodząc w świadomy bardziej okres swojego życia, przynajmniej powinien być świadomy, odszedłem od kościoła, odszedłem od wiary, odszedłem od Boga. W poszukiwaniu wydawało mi się czegoś autentycznego. Spotkałem w pewnym momencie jezuitów, którzy zaczęli mnie nawracać, ale jeden z nich tylko do mnie trafił. Powiedział mi: Fabian, są dwa sztandary, rozumiesz, we wszechświecie. Jeden to jest sztandar Chrystusa, a drugi to jest sztandar złego. Pod którym ty jesteś? Nie, nawet mi nie tłumaczył, że rozumiecie, że szatan to co to oznacza, a Bóg co to oznacza, tylko mówi: pod którym ty jesteś? Ja mu mówię: no wiem, do czego pijesz, nie, pod sztandarem twojego Boga to na pewno nie jestem, ale pod sztandarem szatana też nie jestem. Ja jestem pod swoim sztandarem. To była moja religia. To dzisiaj jest religia wielu, nawet w kościele. Ja jestem pod swoim sztandarem. A ten mi powiedział: albo jesteś inteligentny, a jesteś, albo właśnie się w inteligencji swojej wyrzekasz. Nie da się w tym świecie być pomiędzy sztandarami. Albo jesteś pod sztandarem Chrystusa, albo jesteś pod sztandarem złego. Jeżeli nie jesteś pod sztandarem Chrystusa, to jesteś pod sztandarem złego. Nawet jeżeli ty mówisz, że co prawda to wygląda jak hitlerowski mundur, ale ja nie jestem hitlerowcem. Co prawda mam krew na rękach, ale to nie jest krew niewinnych. Ja nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, nikomu nic złego nie robię. Robisz. Nawet jeżeli jeszcze to z ciebie nie wylazło pod postacią grzechu, który krzywdzi innych, mordujesz siebie. Jeżeli nie jesteś pod sztandarem Chrystusa, to jesteś pod sztandarem złego, a sztandar złego to nie jest żadna moc, to jest destrukcja, to jest rozkład, to jest gnilizna, to jest śmierć. Dokładnie taka, jak o niej myślimy, kiedy mówimy śmierć. Grób, trumna, kości, jak tam jeszcze jakie mięcho jest, to się rozkłada, robaki chodzą. A więc jeżeli nie idziesz w górę, jeżeli się nie rozwijasz, jeżeli światło cię nie prowadzi, jeżeli w tobie nadzieja nie buzuje, to nie oszukuj się, że ale jest okej. Znajduje się w takiej pozycji stabilnej dosyć. Jest w porządku, jest spokój. Jeżeli nie idziesz w górę, jeżeli się nie pniesz, jeżeli nie biegniesz, jak mówi święty Paweł, to nie znaczy, że stoisz, to znaczy, że się cofasz. Tak jak w górach, nie wiem, czy czasem mieliście takie, w ogóle trzeba byłoby zapytać, kto z was chodzi w góry, ale być może jak chodzicie w góry, byliście chociaż raz, mieliście może takie doświadczenie, że można stanąć na czymś, co wygląda na stabilne, okay? I ty czujesz, że stoisz, że jest stabilnie i mówisz: nie ruszam się. Ale po chwili odkrywasz, że zjeżdżasz na dół, bo się robi osuwisko, które z tobą zjeżdża na dół. Mieliśmy teraz w Sączu i w okolicach przez te powodzie okrutne. One nas za bardzo nie dotknęły tam. Ale co to jest osuwisko, ludzie z Sącza doskonale rozumieją i tam mówię z całej Sądecczyzny. Nie? Kiedy nagle się okazało, że stabilna ziemia, coś co wyglądało na skałę, osuwa się, a z tym wszystkim cały mój dom, cały mój dobytek, stodoła, garaż z samochodem, wszystko, rozumiesz? Jeżeli ty domostwo, którym ty jesteś i twoje serce nie rośnie, to się kurczy, a jak się kurczy, to przestajesz oddychać. Co z tego, że chodzisz? Co z tego, że rączkami machasz? Co z tego, że czasem nawet mówisz fajne rzeczy? Święty Paweł w jednym ze swoich listów mówi wyraźnie, że tymi, których się mamy najbardziej bać z ludzi, dosłownie, są ci, którzy zachowali w sobie tylko pozór pobożności. Potem wam podam adres, nie chcę mi się teraz tam latać, bo to też jeszcze ten temat powróci. Wiecie, mówi, uważajcie na bezbożników, na cudzołożników, na złodziei, na morderców, na gwałcicieli. Uważajcie. Ale mówi, od jednych tylko strońcie. Od tych, którzy są pobożni, ale to jest tylko pozór pobożności, którzy pozór pobożności zachowali, a wyrzekli się jej mocy. Bo tym się wydaje, że jest dobrze, a się najbardziej staczają. I jak ty obok takiego staniesz, to się może okazać, że stoisz dokładnie na tym samym osuwisku, co tamten. I będziecie się poklepywać po pupciach, no wiesz, w porządku. Będziecie się... Mudziu. Okej? Okay? Mi fiaczku mój. Będziecie fajnie. Zapraszam do kociołka. Jakie smaczne kurczaczki mi tu przypłynęły. Tam wjedziesz z całą wspólnotą, ponieważ mówi Pan Jezus, że brama jest szeroka. A zatem, jak już mówimy o gotowości serca, a temat tej konferencji to uzdrowienie fałszywej wizji Boga, świata, siebie, pytanie, jak przejrzeć, to co ja będę mówił, oczywiście może sprawić, że niektórzy z was będą mieli tak zwany efekt wow, albo aha, albo ale z takich efektów nic nie ma. Nie cierpię tych wszystkich szpeców od, rozumiecie, treningów motywacyjnych, którzy mówią, że jak masz efekt wow, to cię już zmieni. Nie, nic ci nie zmieni, najwyżej gębę masz szerszą, wow. Po jakimś czasie mówią, wow, im bardziej ktoś ćwiczy, wow, to rozumiecie. Ale gdzie jest zmiana? W czym? Wow! Więc dlatego to, co teraz będę mówił, jeżeli cię uderzy, jeżeli ci serce zadrży pozytywnie, od razu, bo ja już nie będę o to pytał, zadawaj ty sobie pytanie, jak ja to mam przełożyć na moje życie? Co z tego wynika dzisiaj dla mnie na wieczór, na mój powrót do domu, na mój powrót do, nie wiem, hotelu, na moje spotkanie z tym czy z tamtym, na mój telefon do żony czy do męża? Co to dla mnie oznacza? Jaką jedną rzecz mogę zmienić już dzisiaj, nawet tu teraz? Krzyż. Może dobrze, no krzyż jest zwycięstwem. No ale czy nie powiedział Pan Jezus, żeby wziąć krzyż na siebie tak jak On? No to dobra, jest zwycięstwem, wszystko w porządku. No ale przecież trzeba wziąć na siebie krzyż. Tak czy nie? No tak. Powiedział Pan Jezus bardzo wyraźnie. I teraz uważajcie. Bo teraz mi chodzi o konkret. Okej? Okay? Czyli do tej pory podniecałem się. A teraz się w ogóle nie podniecam. Teraz się wy podniecajcie. A ja mówię konkret. Słowo Boże po pierwsze mówi, Pan Jezus mówi, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie, co? Krzyż. Swój krzyż, prawda? Czy Pan Jezus ci powiedział, zaprzyj się samego siebie i weź mój krzyż? Czy Pan Jezus powiedział, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech zaprzeczy wszystkiemu, do czego go stworzyłem i niech żyje dokładnie tak jak ja? Czy Pan Jezus powiedział, żeby ktoś mógł nie cierpieć, to najpierw musi cierpieć dokładnie tak jak ja? Na litość boską, to wtedy po co byłoby całe jego dzieło zbawcze? Po co by on cierpiał, żeby nam pokazać jak? Teraz będzie, aha, ojciec nie szanuje chorych, uwielbiam ich. Ale żebyśmy kiedykolwiek doszli do odwagi stwierdzenia, jak wielkie jest dobro w cierpieniu, to najpierw przez pokorę musimy przejść uznania, że Bóg nie chce cierpienia. Jeżeli ktoś wyłazi i w imię Jezusa Chrystusa mówi, że cierpienie to jest dobro, a sam nie cierpi, jest fałszywym prorokiem i nie wolno go słuchać, bo to jest zło. Ojciec Święty Jan Paweł II w wielu miejscach powtarzał: twoim podstawowym obowiązkiem jako chrześcijanina wobec cierpienia, choroby, zła jest wyjść z uzdrowieniem i z przemianą. Jest wyjść z ulgą. Nawet jeżeli widzisz kogoś, komu nie wiesz jak pomóc, to w takim razie wyjść z ulgą. Jeżeli odwiedzasz chorego, to nie sam fakt, że ty odwiedzasz chorego i ty po prostu go chołubisz, ponieważ on... Jeżeli ktoś z nas był chory, to wie, jak trudno jest się... Chociaż nawet wiadomo, że ktoś, nie wiem, grypa, nie? 3 dni czy 4, dobra, i w porządku. Ale jak się zaczyna, jak masz gorączkę, jak nie wiesz, co się dzieje, tak, to w tym momencie ty po prostu od razu widzisz, jaka to jest gloria i chwała, że ja cierpię, no nie? Ja się zawsze wtedy boję w ogóle, że umrę. Ciekawe, że normalnie jak mnie nic nie boli, a to chłopy tak mają w ogóle, no nie? To ja po prostu, ja mogę umierać, no nie? Niech mnie zaszczelą, zarżną, powieszą, najlepiej w jakichś takich godnych celach, w imię Pana Jezusa. Albo niech się zdarzy sytuacja, żeby jakąś dziewczynę gdzieś napastowali w 17, to ja ich po prostu zwyciężę. Ale jak zginę przy tym, to fajnie. No ale jak jestem chory i mam grypę, to myślę, na pewno umrę i nie chcę tak. To w takim razie, jak ile pychy musi być w człowieku, jaki to jest grzech. Okej? Okay? Żeby pokazywać na chorego i udawać, że zobacz, jaka godność. Żadna godność. Jak masz chorego, to jest dla ciebie wyzwanie, żeby zrobić wszystko. Jak jesteś lekarzem, to go lecz. Jak nie jesteś lekarzem, to mu pomóż w znalezieniu lekarza. Jak go boli, to nie mów mu, jaka to jest wartość w tym bólu, tylko najpierw uśmiesz ten ból. Jak on potem rzeczywiście będzie wiedział, że tam jest moc, to potem ból sięgnie, ale sam. Jeżeli widzisz gdzieś zło, to też powiesz, że o, działaj, reaguj, zmieniaj. Krzyż i ten, kto żyje krzyżem, w konfrontacji z jakimkolwiek cierpieniem, pierwszą myślą, jaka się pojawia w jego głowie, jest uzdrawiaj i zwyciężaj. Ale jak Pan Jezus mówi coś, to naprawdę ma na myśli to, co mówi. I jeżeli On mówi, że chce, żeby jego owce miały życie i żeby je miały w obfitości, dobra, to już powie, no dobra, ale to w następnym świecie. Uhuhu. Po śmierci, że tak? A mnie uczyli, i się z tym zgodzę, że ja mam nowe życie i dopiero to, żeśmy śpiewali, niebo jest gdzie? W sercu mym. Że jak mnie ochrzcili, to ja już mam to nowe życie. I już mam prawo żyć nim w obfitości. No to o co chodzi? Tam czekać, aż umrę i tam się dopiero... No nie. Jak Pan Jezus mówi, że po to wam powiedziałem, żeby moja radość w was była... Znaczy, że teraz, a nie po to wam to powiedziałem, żeby moja radość w was była, ale w zasadzie to ta radość to w was będzie dopiero jak zdechniecie. A no to dzięki, Panie Jezu. No, takie obietnice, taka kiełbasa wyborcza, no. Nie. Krzyż, Chrystusowy krzyż, ma ci pozwolić twój krzyż wziąć na swoje ramiona. Dobra, to ktoś powie, no dobrze, no ale to dobra, to może nie mam cierpieć tak jak Pan Jezus, bo nikt tak nie umie, ale to znaczy, że ja mam cierpieć tak jak ja mam cierpieć, tak? Na swoją miarę, no bo Pan Jezus powiedział, niech weźmie swój krzyż. To sobie wyjaśnijmy i w ten sposób rozpocznijmy uzdrawianie wizji, naszej wizji Boga, czym był krzyż dla Pana Jezusa. Bo nie cierpieniem. Jedyny moment, kiedy mam wrażenie, Chrystus przechodził bardzo poważny kryzys. Poczytajcie sobie Ewangelię. Wróćcie do tego jeszcze raz i zobaczcie. To nie jest Golgota. To nie jest Golgota. To jest Ogrójec. To był jedyny moment, kiedy on się przestraszył. Kiedy powiedział wyraźnie Ojcu, ufam ci i zrobię to, co ty chcesz, żebym zrobił. Ale jeżeli to możliwe, weź ode mnie ten kielich, bo się boję. Bo nie wiem, czy dam radę. Weź ode mnie ten kielich. A wówczas, mówi ewangelista Łukasz, tak go zaczęło trząść, tak nim zaczęło szarpać wewnętrznie, że zaczął się pocić, a z potem zaczęły płynąć krople krwi przez skórę. Znacie, jaki ucisk wewnętrzny i strapienie? Że krew zaczęła z niego przez pory w skórze wychodzić. Taki to był lęk. Tam Jezus został wystawiony na próbę. Kiedy go kusił diabeł na pustyni, ewangeliści mówią, że diabeł odstąpił później od niego aż do czasu. I sam Pan Jezus powiedział, że będzie jeszcze jedna taka godzina, kiedy szatan do niego znowu przystąpi i będzie z nim walczył. I to był ogrójec. To nie był krzyż. To nie było Eli, Eli, lema sabachthani, jak Jezus krzyczy na krzyżu, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. To jest bardzo radosne wydarzenie, że on to krzyczy. Na litość boską. Przecież on mówi psalm 22, ja wszędzie, gdzie jestem, do tego też zawsze, jeżeli mówię o krzyżu, to o tym też. Jezus odmawia psalm 22 i nie chce się w to w ogóle zagłębiać, bo jest bezczelnością naszą, chrześcijan, katolików, że nie znamy psalmu 22 i nie rozumiemy, co Jezus tam mówi na tym krzyżu. On rozpoczyna ten psalm, żeby powiedzieć, właśnie dokonuje się moje zwycięstwo. Jak Jezus rozpoczął Eli, Eli, lema sabachthani na tym krzyżu, to jeszcze kretyni pod krzyżem, którzy doskonale wiedzieli, że on odmawia ten psalm, bo to byli uczeni w piśmie, ale bali się przyznać przed innymi, powiedzieli, o, Eliasza wzywa. Doskonale wiedzieli, że tak się zaczyna psalm 22, wiedzieli, jaka jest treść tego psalmu i wiedzieli, jak się ten psalm kończy. Ten psalm należało odmówić w Izraelu nad kimś, kto był w agonii i kto umierał. Psalm 22. Pobożni Żydzi nad jakimkolwiek umierającym, nawet nad psem pogańskim, mieli obowiązek odmówić ten psalm. Jezus umiera i nikt z tych bezczelnych ludzi, rozumiesz tam typów, faryzeuszy, saduceuszy, uczonych w piśmie i kapłanów, nikt z nich nie wykonuje, nie spełnia swojego obowiązku pobożnościowego. Więc Jezus sam zaczyna mówić. Ale do nich dociera, że jeżeli ktoś ma prawo powiedzieć psalm 22, to jest właśnie Chrystus. Ponieważ po tych słowach, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, daleko od mego Zbawcy słowa mojego jęku, padają, wtedy im się oczy otwierają. Padają słowa, otoczyli mnie jak byki Baszanu, jak psy wściekłe, jak lwy chcą mnie rozszarpać. Przebili ręce i nogi moje, policzyć mogę wszystkie moje kości. Rozstępują się we mnie kości i topią się jak wosk z bólu. Mój język przysechł do podniebienia. A potem jakie słowa padają? Los rzucili i kości rzucili o moją szatę i grają, kto ma ją ukraść. Rozumiecie? A faryzeusze widzieli, że ten wisi przebity na krzyżu, a za krzyżem Rzymianie grają. Bo szata Jezusa była tak cenna, że żal było ją potargać, więc stwierdzili, ktoś jeden ma ją wziąć. I do nich dociera, że psalm 22 to było proroctwo. Do nich dociera, dlatego tacy pokichani uciekali i przestraszeni z tej Golgoty, bo do nich dociera, kto umiera. Że to o nim Dawid pisał, że to o nim jest proroctwo i on sam to proroctwo wypowiada. Policzyć mogę wszystkie moje kości. O, los rzucają o moją suknię. Psalm 22. Ale później ten psalm zupełnie zmienia swój ton. Jezus na krzyżu zaczyna mówić: Ojcze, podnoszę w środku tego zgromadzenia kielich zbawienia. I co się miało wykonać, to się dokonuje. Ci, którzy byli daleko od Ciebie, tych właśnie do Ciebie prowadzę. Oto wszystko dzieje się nowe. Wykonało się. Rozumiecie, kiedy Jezus na krzyżu mówi wykonało się, to jest koniec psalmu 22. Chrystus na krzyżu nie tylko wziął na siebie nasze grzechy. On, jak mówi apostoł Paweł, stał się grzechem.
Kochani, myślę, że słowa, które usłyszeliśmy, były rzeczywiście szokujące dla wielu spośród nas i wybudzające, ale jednocześnie podnoszące i pokazujące pewien kierunek. I kierunek rozwoju, kierunek pracy i kierunek zaangażowania. Te wypowiedzi Fabiana Błaszkiewicza możemy znaleźć w internecie, możemy znaleźć na YouTubie, możemy znaleźć na płytach, chociażby w sklepiku Odnowy w Duchu Świętym, czy też w różnych innych wydawnictwach, gloria24.pl, czy też innych. Zachęcam, ponieważ te nagrania konkretnych spotkań, one pewne rzeczy w nas przemieniają. Wierzę, że to jest światło Ducha Świętego, które podczas tych spotkań było dawane dzisiejszemu naszemu prelegentowi, Fabianowi Błaszkiewiczowi. I jeszcze jedna rzecz, zanim się pożegnamy. W najbliższą sobotę w Sanktuarium Świętego Józefa w Częstochowie kolejne spotkanie z ojcem Danielem. Niektórzy z ojca Daniela doskonale znają transmisję w dobrych mediach, czasem z różnych innych portali internetowych. O godzinie 18 rozpoczyna się spotkanie charyzmatyczne w Częstochowie, w Kościele Świętego Józefa. Na to spotkanie też bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. I jeszcze jedna rzecz. Już niebawem, bo na koniec września, organizowana jest ogólnopolska akcja Koronka na ulicach miast, Koronka do Bożego Miłosierdzia, więc warto zainteresować się tą inicjatywą ewangelizacyjną. Po kilka osób w różnych miejscach znaku wiary chrześcijanie będą się jednoczyć, by wspólnie dawać świadectwo tego, że Bóg jest miłością, że Bóg kocha człowieka, że umarł za nas na krzyżu, abyśmy mieli życie. I jest to moment do takiej ogólnopolskiej ewangelizacji, ogólnopolskiego poruszenia, więc gdyby ktoś chciał w coś podobnego się zaangażować, to zapraszam, by za te niecałe 2 tygodnie zaangażować się w swoim mieście. Więcej szczegółów można znaleźć w internecie na temat Koronki Miast, Koronki do Bożego Miłosierdzia w miastach. Za 2 tygodnie zapraszam Was na kolejnego mówcę. Tak jak widzicie, przeplata się mówca polski z mówcą spoza Polski i będzie to ojciec José Antony Mani Parambil. Pozdrawiam serdecznie, ksiądz Rafał Jarosiewicz.